Materiał jest fragmentem książki Sprawiedliwi i ich świat w fotografii Józefa Ulmy, Mateusza Szpytmy. Opracowanie Histmakorg we współpracy z wydawnictwem IPN. Czyta Mateusz Balcerkiewicz. Zapraszamy do zakupu książki. Link znajdą Państwo w opisie materiału. Sprawiedliwi. Dla milionów mieszkańców Europy wybuch II wojny światowej był początkiem tragedii. W sposób szczególny stała się ona udziałem narodów żydowskiego i polskiego. Pierwszy z nich według planów władz niemieckich miał ulec całkowitej eksterminacji. Podobny los wyznaczono większości Polaków, ci zaś, których nie zamierzano zgładzić, mieli być traktowani jako niewolnicy. W okresie II wojny światowej zginęło niemal 6 milionów obywateli polskich. Połowę z nich stanowiła przedwojenna, prawie cała, 3-milionowa społeczność żydowska. Formy pomocy niesionej ludności żydowskiej przez Polaków podczas okupacji niemieckiej. Antyżydowskie prawa Niemcy zaczęli wprowadzać na okupowanych ziemiach polskich już w pierwszych miesiącach swych rządów. 23 listopada 1939 roku w Generalnym Gubernatorstwie wydano nakaz, aby wszyscy Żydzi powyżej 10 roku życia nosili opaskę z gwiazdą Dawida. Nałożono na nich ponadto obowiązek pracy, zakazano korzystania ze środków transportu i opuszczania bez zezwolenia miejsca zamieszkania. Konfiskowano majątki, przedsiębiorstwa, sklepy i warsztaty. Wkrótce opresje te połączono z pozbawieniem wolności. Znaczną część ludności żydowskiej skierowano do obozów pracy, których w 1941 roku było już około 200. Pozostałych Żydów umieszczono w gettach, przy czym na okupowanych ziemiach polskich założono ich ponad 400. W 1941 roku władze III Rzeszy podjęły decyzję o ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej, co w konsekwencji oznaczało wolę wymordowania wszystkich europejskich Żydów, w tym także tych, którzy w ogromnych skupiskach mieszkali na terenie okupowanej przez Niemców Polski. W wyniku wspomnianej decyzji, w obozach masowej zagłady, na skutek rozstrzeliwań, przymusowej wyniszczającej pracy, głodu i chorób wywołanych warunkami stworzonymi przez okupanta, zginęło około 5,5 miliona Żydów europejskich. W odpowiedzi na działania niemieckie rząd Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie, w Paryżu, a następnie w Londynie, oraz władze konspiracyjne w okupowanym kraju podjęły starania, aby Żydom pomóc. Reakcje Polaków były zróżnicowane. Mimo zagrożenia represjami i karą śmierci wielu z nich, niezależnie od stanowiska władz polskich, pomagało ludności żydowskiej. Wśród niosących pomoc byli i tacy, których przed wybuchem wojny cechowała niechęć do Żydów. Pomoc świadczoną Żydom przez Polaków można postrzegać w trzech aspektach. Po pierwsze, to działania podejmowane przed powołaniem w grudniu 1942 roku Rady Pomocy Żydom. Po drugie, to zorganizowana działalność wzmiankowanej Rady. Po trzecie, to indywidualna aktywność pojedynczych osób i ich rodzin. W zorganizowany sposób pomagało ludności żydowskiej wiele środowisk. Były to zwykle inicjatywy oddolne, pojawiające się głównie tam, gdzie przed wojną Polacy i Żydzi współpracowali ze sobą. Kiedy Niemcy zaczęli przymusowo przesiedlać Żydów do gett, pomoc dla tych, którzy pozostali po stronie aryjskiej, można było uzyskać również od niektórych konspiracyjnych ugrupowań politycznych, takich jak Polska Partia Socjalistyczna czy Stronnictwo Ludowe, a także od zakonów katolickich. Pomagano przede wszystkim w nawiązywaniu rozmaitych kontaktów, informowano, kto zajmuje się wyrabianiem fałszywych dokumentów. Pracownicy Wydziału Opieki Społecznej Zarządu Miejskiego w Warszawie pośredniczyli na przykład w umieszczaniu dzieci żydowskich w polskich sierocińcach. W lutym 1942 roku w ramach konspiracyjnego Wojska Polskiego, działającego na okupowanych ziemiach pod nazwą Związku Walki Zbrojnej, a następnie Armii Krajowej, utworzono referat żydowski. Zajmował się on m.in. analizą sytuacji Żydów i przekazywaniem informacji na ten temat polskiemu rządowi, a za jego pośrednictwem międzynarodowej opinii publicznej. Pracownicy tej komórki wraz z Polską Organizacją Demokratyczną i środowiskami narodowo-katolickimi skupionymi wokół znanej pisarki Zofii Kossak, związanej z Frontem Odrodzenia Polski, dostrzegali konieczność zorganizowania pomocy instytucjonalnej, gdyż rozproszoną aktywność cechowała bardzo ograniczona skuteczność. Sprawa stawała się tym pilniejsza, że niemiecki plan eksterminacji Żydów był realizowany systematycznie i z coraz większą brutalnością. Zaproponowano zatem utworzenie komitetu koordynującego akcję ratowania Żydów, w co włączono konspiracyjną delegaturę rządu RP na kraj, która na okupowanych terenach reprezentowała emigracyjny rząd polski. 27 września 1942 roku powołano Społeczny Komitet Pomocy Ludności Żydowskiej na potrzeby konspiracji, nazwany Komitetem imienia Konrada Żygoty. W ciągu 2 miesięcy działalności udzielił on wsparcia około 180 osobom. Na gruncie tych doświadczeń 4 grudnia 1942 roku utworzono Radę Pomocy Żydom. W odróżnieniu od Komitetu imienia Konrada Żygoty nie była ona jedynie punktem kontaktowym. Dzięki temu, że rozdzielała środki otrzymane od kilku niezależnych organizacji społeczno-politycznych, stała się konspiracyjną instytucją rządową z własną strukturą wewnętrzną i komórkami terenowymi. Gwarantowała możliwie trwałe przekazywanie pieniędzy pozyskiwanych od polskiego rządu na emigracji oraz pochodzących ze zbiórek w środowiskach żydowskich na całym świecie, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Rada Pomocy Żydom była w zasadzie czymś na kształt Komitetu Porozumiewawczego Stronnictw Polskich i Żydowskich. Dla usprawnienia działalności już w grudniu 1942 roku utworzono jej biuro wykonawcze, a w późniejszych miesiącach powołano jednostki zajmujące się poszczególnymi formami pomocy, w tym referat mieszkaniowy, terenowy, dziecięcy i lekarski. Oprócz wsparcia finansowego współpracownicy Rady ułatwiali Żydom przekraczanie granicy i ucieczkę z okupowanej Polski, a osobom ukrywającym się dostarczali fałszywe dokumenty, około 40 tysięcy do 1 sierpnia 1944 roku. Podziemne struktury polskie prowadziły wspomniane działania w miarę swoich możliwości i z nieustannym narażeniem życia swoich współpracowników. Wiele dokumentów wskazuje na to, że mimo usilnych starań Rada nie była w stanie pomóc wszystkim, którzy o to prosili. Łącznie z prowincją obejmuje Rada swoją akcją około 3500 osób, zaś Komitet Koordynacyjny, wedle oświadczenia jego przedstawiciela, niemal drugie tyle, a mimo to, jak już wspomniano, z górą 1000 osób czeka jeszcze na pomoc. Niemniej pomogła tysiącom Żydów. Przykładowo Irena Sendlerowa, kierująca referatem dziecięcym wraz ze swoimi współpracownikami, według niektórych danych uratowała od śmierci około 2500 dzieci żydowskich. Większego wsparcia niż instytucje Polskiego Państwa Podziemnego udzieliły Żydom pojedyncze rodziny i osoby. Szacuje się, że dzięki indywidualnej aktywności uratowano kilkadziesiąt tysięcy polskich Żydów. Postawa taka tym bardziej zasługuje na uznanie, że na terenie okupowanej Polski groziła za nią kara śmierci, egzekwowana nie tylko wobec tych, którzy bezpośrednio wspierali Żydów, ale często także wobec członków ich rodziny, a zdarzało się, że również sąsiadów. Pierwsze rozporządzenie w tej sprawie zostało wydane przez generalnego gubernatora Hansa Franka 15 października 1941 roku. Stwierdzano w nim: Żydzi, którzy bez upoważnienia opuszczają wyznaczoną im dzielnicę, podlegają karze śmierci. Tej samej karze podlegają osoby, które takim Żydom świadomie dają kryjówkę. Podżegacze i pomocnicy podlegają tej samej karze jak sprawca. Czyn usiłowany karany będzie jak czyn dokonany. W lżejszych wypadkach można orzec ciężkie więzienie lub więzienie. W wydanym rok później kolejnym rozporządzeniu zakres restrykcji poszerzono. Wobec tego, kto uzyska wiadomość o tym, że jakiś Żyd bezprawnie przybywa poza obrębem dzielnicy mieszkaniowej, a nie zgłosi tego policji, zastosowane będą policyjne środki bezpieczeństwa. W miastach i wsiach pojawiły się plakaty przypominające o tym zarządzeniu władz niemieckich, zawierające jeszcze bardziej rygorystyczne przepisy, na przykład: za pomoc udzieloną Żydom nie uważa się tylko przenocowania ich i wyżywienia, ale również przewożenie ich jakimkolwiek środkiem lokomocji, kupowanie od nich różnych towarów itp. Według historyka Szymona Datnera, ocalałego z Holokaustu, rozporządzenie z 15 października 1941 roku zostało wydane, gdy Niemcy przygotowywali się do systematycznego mordowania Żydów. Datner stwierdza z naciskiem: ten gwałtownie szybki przebieg akcji likwidacyjnej polskich Żydów tłumaczy w znacznej mierze niewielką liczbę uratowanych Żydów. Świadomość tego, że wysiedlenie nie oznacza wyjazdu na wschód do pracy, jak to oficjalnie utrzymywali Niemcy, aby uśpić czujność ofiar, bardzo powoli przesączała się do umysłów więźniów gett, wraz z przenikaniem niemożliwych do sprawdzenia i z niewiarą przyjmowanych pogłosek o tym, że Żydzi wywożeni są do miejsc masowej zagłady. Utrudniało to i niemal hamowało akcję ratowania się podejmowaną przez samych Żydów, jak też akcję ratowania ich z zewnątrz. Historyk oddaje trudną i skomplikowaną sytuację ludzi szukających pomocy, a także tych, których o tę pomoc proszono. Gdy w nocy do okna chłopskiej chaty zapukał nieznajomy Żyd, wraz z nim zapukał problem żydowski owych lat, z całym splotem implikacji, ryzyka, niebezpieczeństwa, wraz z koniecznością powzięcia decyzji i związaną z tym rozterką duchową. Zaszczuty prosi o pomoc, o łyżkę strawy, o kilka chwil, aby ogrzać się w ciepłym kącie. Gdy trafia na cieplejszy błysk oczu, życzliwe słowo, prosi, by pozwolono mu na kilka dni pobyć. Popracuje i odejdzie. Chłop staje przed pytaniem, jak zareagować. Zdaje sobie sprawę, że do jego okna zapukał problem moralny, problem człowieka, któremu odmówiono człowieczeństwa. Zapukało wielkie zagadnienie humanitarne. Problem odwieczny, będący udziałem tysięcy pokoleń. Problem chwilowej przewagi zła. Problem ściganego i prześladowanego. W takiej chwili przed człowiekiem staje konieczność sprawdzenia siebie, skonfrontowania swej postawy z nakazem moralnym. Ryzyko związane z opowiedzeniem się po stronie dobra, po stronie ściganego, było zawsze wielkie. Jednak w latach 1939-45 rozmiary tego ryzyka były nieporównywalnie wielkie. Wydaje się, że ogólnie rzecz biorąc istniały cztery możliwości rozwiązania takiego dylematu. Pierwsza to zgodnie z narzuconym przez najeźdźcę okupacyjnym prawem wydać Żyda w ręce oprawców, co równało się skazaniu go na śmierć. Druga, nie wydać, lecz nie udzielić pomocy. Trzecia, udzielić mu doraźnej pomocy. Czwarta, zaopiekować się i udzielić schronienia na czas dłuższy. Dotychczas brakuje wyników badań, które stwierdziłyby jednoznacznie, ilu osobom Polacy udzielili doraźnej lub długotrwałej pomocy. Nie przeprowadzono również szczegółowych badań pozwalających określić, ilu Polaków dostosowało się do nieludzkich praw okupanta i ponosi odpowiedzialność za śmierć tych, których wydali. Byli też i tacy, którzy szantażem wymuszali pieniądze od osób udzielających schronienia Żydom. Na to, iż zdarzenia takie miały miejsce, wskazują między innymi zawarte w zarządzeniach polskich władz konspiracyjnych ostrzeżenia, że podobne postawy nie będą akceptowane. Potwierdzają to również przypadki wyroków śmierci orzekanych przez struktury państwa podziemnego za tak zwane szmalcownictwo. O wspieraniu Żydów przez Polaków Szymon Dattner pisał w następujących słowach. Dzięki ofiarnej pomocy społeczeństwa polskiego, jego najlepszych synów i cór, w najcięższych warunkach i okolicznościach zdołano uratować około 100 tysięcy Żydów. A iluż Polaków i Polek, ludzi młodych, starych i dzieci zginęło. Niekiedy rozstrzelanych Polaków i Żydów oprawcy kazali zakopywać w jednej mogile. Ta tragiczna wspólnota losów Polaków i Żydów ma swą wielką wymowę emocjonalną, moralną, historyczną, polityczną. Za pomoc udzieloną Żydom zginęło z rąk niemieckich co najmniej 700 Polaków. Niektóre szacunki wskazują liczbę 1500. Wielu zaś zesłano do obozów koncentracyjnych lub represjonowano w inny sposób. Według badań cytowanego historyka 80% osób zamordowanych za pomoc udzielaną ludności żydowskiej to mieszkańcy wsi. Wśród nich najwięcej pochodziło z województwa krakowskiego i rzeszowskiego. Na Rzeszowszczyźnie, czyli w obecnym województwie podkarpackim, leży Markowa, w której żyła 8-osobowa rodzina Ulmów, zamordowana przez Niemców za ukrywanie Żydów. Materiał był fragmentem książki Sprawiedliwi i ich świat w fotografii Józefa Ulmy, Mateusza Szpytmy. Opracowanie Histmakorg we współpracy z wydawnictwem IPN. Czytał Mateusz Balcerkiewicz. Zapraszamy do zakupu książki. Link znajdą Państwo w opisie materiału.